Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Moim i Państwa gościem jest pisarz, eseista, publicysta Bronisław Wilczstein. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Niedawno ukazała się pańska nowa książka zatytułowana Wobec wojny, zarazy i nicości. Wśród poruszanych w niej tematów jest kwestia narodu. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o narodzie, narodach. Na początku pytanie, dlaczego ciągle pojęcie narodu kojarzy się przynajmniej niektórym grupom negatywnie? Jak to wyjaśnić?
No to jest pewna ideologiczna postawa utopijna, która mówi, że zgodnie z którą mamy uwolnić się od wszystkich tożsamości i osiągnąć taki stan uniwersalnej wspólnoty. Znaczy wszyscy ludzie będą sobie braćmi, jak to się śpiewa w piosence takiej znanej. To oczywiście żart, bo to chodzi o hymn Unii Europejskiej, czyli Ode do radości, to słów Schillera. Która jest dość, no ten tekst jest taki, powiedzmy, on wtedy, kiedy był pisany, to trochę inaczej brzmiał, ale teraz współcześnie brzmi dość groteskowo. A więc mamy przezwyciężyć te wszystkie nasze partykularyzmy, po to, żeby się stopić w jedną wielką wspólnotę, świętych obcowanie.
Ale panie redaktorze, tutaj jest właśnie pewnego rodzaju spór, jeśli wywołał pan kontekst unijny. Czy chodzi w Brukseli, bo to jest jednak ciągle pytanie, czy chodzi o Europę ojczyzn, Europę, w której te partykularyzmy, lokalne kultury, ten Heimat będzie składał się na europejską całość, czy przeciwnie, europejska całość będzie możliwa wówczas, kiedy Heimat zostanie znicowany? Która z tych wizji jest pańskim zdaniem dominująca obecnie?
No w tej chwili oczywiście dominująca jest ta wizja centralistyczna. To znaczy, że odgórnie stworzy się wspólny europejski, że już się jakoby stworzyło w dużej mierze ogólny europejski naród.
Ale ja muszę postawić pytanie, czy ktoś to wierzy? Bo poza elitami brukselskimi, jak się pojedzie właśnie w tak zwane landy, jak się odwiedzi, nie wiem, czy Bawarię, czy Tyrol Górny, czy jak się odwiedzi Karyntię, czy szereg innych regionów w Europie, to wydaje się, że obywatele tych regionów tak wcale nie myślą.
Nie myślą tak ani oni, ani nie myślą tak politycy również dominujący w Niemczech czy we Francji, ale myślą tak i wierzą w to na przykład czytelnicy Gazety Wyborczej, Newsweeka, widzowie TVN-u, odbiorcy Onetu w dużej mierze w każdym razie. Wierzą w to, bo im się to sądzi. To jest taki paradoks, że w tych dominujących krajach Unii Europejskiej to taka realnie tak przekonanie o czymś takim jest znikową rzeczą. Natomiast w jakimś sensie, a tylko do pewnego stopnia wierzą w to elity, które znaczy nie tyle wierzą, mają poczucie wspólnoty. Poczucie wspólnoty swojej elitarności, to znaczy mówię te najwyższe elity biznesowo, polityczne Unii Europejskiej, które po prostu uważają, że to są, że stanowią ten creme, że powinny stanowić miary dla kontynentu, ponieważ są najmądrzejsi.
Czy oni są w stanie, pańskim zdaniem, tą koncepcję, powiem takim językiem korporacyjnym, dowieść? Czy jest to tylko i wyłącznie właśnie pewien, nazwijmy to, centralistyczny odchył mniejszości? Czy też faktycznie jest się czego bać?
Jest się czego bać. Dlatego, że jest to pewien projekt utopijny, jest to pomysł utopijny. Ci twórcy utopii w to realnie wierzyli. Taki Altiero Spinelli, który był komunista, który komunizm potem sobie przetłumaczył na europeizm, właśnie niewiele zmieniając w tych swoich ideologicznych projektach, który ma największą taką salę, taki portal w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli. On w to wierzył, no wierzyło w to wielu ideologów i wierzy ciągle. Sporo ideologów i wyobrażają sobie swoją utopię, nową utopię, która przekroczy stare ograniczenia ludzkiej natury i kultury. Tylko że z utopiami mają to, jest to do siebie, że one mają rozwiązać pewne fundamentalne problemy, przekroczyć je, a w efekcie je intensyfikują. Tak zawsze jest z utopiami. Utopia komunistyczna miała w pierwszym rzędzie, poza wszystkim innym, doprowadzić do likwidacji eksploatacji klas robotniczej, prawda? W czasie, kiedy komunizm zapanował nad sporą częścią globu, to w żadnym kraju, w żadnych innych krajach, tylko właśnie w komunistycznych, ta eksploatacja robotników była największa. W tej chwili te działania na rzecz przekroczenia, prawda, tych partykularyzmów europejskich i dominacji silnych powodują, że za parawanem tych wielkich haseł rządzić zaczynają silniejsi. To jest dość naturalne, bo w toku historii ludzie wypracowują pewne metody radzenia sobie z pewnymi problemami. No właśnie z konfliktami na przykład wspólnotowymi, czy narodowościowymi. Kiedy budując utopię likwidujemy te mechanizmy regulujące, zaczyna poza tą fasadą pięknych słów decydować nagle siła. Stąd w Europie rządzą najsilniejsi rządzący.
W kluczowym temacie rozmawiam z Bronisławem Wilcztajnem. Rozmawiamy o narodzie, narodach i chciałbym przejść do naszej części Europy. Wojna na Ukrainie przyczyniła się do odrodzenia kategorii narodu, przynajmniej w tej części Europy. Chciałbym zapytać pana, czy w tym aktualnym odrodzeniu, który teraz przeżywamy, jest jakaś cecha charakterystyczna? Jest coś, co wyróżnia nas od doświadczeń, które miały miejsce w historii, podobnych przebudzeń, które miały w historii miejsce?
No się zastanawiam. No, na tle tego, co się dzieje w Europie, to oczywiście jest fundamentalna odmienność. Ukraińcy walczą o przetrwanie, o życie, o swoje ontyczne, o swoją podstawową, tą ontyczne istnienie po prostu. Jeżeli przegrają, to zostają zniszczeni i zlikwidowani jako naród przez Rosjan. I my mamy tą świadomość takiego zagrożenia. W Europie Zachodniej takiej świadomości nie ma. To znaczy nie ma świadomości, że temu podstawowemu bytowi narodowemu może coś zagrozić. Bo to jest taki paradoks.
Czyli panie redaktorze, czy zatem jest tak, że tożsamość narodowa jest głównie utrzymywana przez lęk, przez jakiegoś wroga, przez tego innego, czy jest to no, conditio sine qua non, naród jest wtedy, kiedy czuje pewne poczucie lęku, czy też są jakieś inne czynniki, które go wzmacniają?
Oczywiście, że przede wszystkim są inne czynniki, ale my uświadamiamy sobie to w sytuacji negatywnej, w sytuacji zagrożenia. No to samo powiem panu o sprawiedliwości. No sprawiedliwość jest taką fundamentalną kategorią ludzką, wszyscy ją odczuwamy, ale mamy kłopoty z jej definiowaniem, będziemy opowiadali, a no są różne, te sprawiedliwości, nie za bardzo wiemy, co ona jest. W sytuacji, kiedy spotykamy się z rażącą niesprawiedliwością, to zaczynamy wiedzieć, czym jest sprawiedliwość. Jeżeli nam się odbiera wolność, to zaczynamy rozumieć ją. Jeżeli ona jest niezagrożona, to ona się wyradza na różne sposoby. To samo jest z niepodległością. My nie zdajemy, kiedy ona jest czymś, co my, czym my oddychamy, czymś naturalnym, to my sobie nie zdajemy sprawy z jej konsekwencji i znaczenia do końca. No to jak powiedziałem z powietrzem, no, czy my zajmujemy się tym, co oddychamy,
idąc tym tropem,
na to powietrze, to będziemy wiedzieli.
Czyli idąc tym tropem, zmiana, która mogłaby nastąpić w społeczeństwach Zachodu, byłaby możliwa wtedy, kiedy pojawiłoby się jakieś zagrożenie, które by odnowiło to poczucie, prawda? Może to jest problem, że ta sfera komfortu jest zbyt mocno osadzona w tamtych społeczeństwach.
Ale jest coraz mocniejsza sytuacja realnego zagrożenia tamtej tożsamości narodowej. Tylko ona jest paradoksalna. Ona nie jest ze strony zewnętrznej jakiejś potęgi, jak w wypadku Rosji, która usiłuje zniszczyć Ukrainę, tylko od wewnątrz, ze strony tych mniejszości kulturowych, które wpuszczone na ten teren, od których nie wymaga się, żeby asymilowały się do istniejącej kultury, a wręcz przeciwnie, prawda? Jakakolwiek żądanie asymilacji uznaje się za skandal. I one, funkcjonując w tej rozprzężonej, coraz bardziej niszczonej od wewnątrz kulturze, utrzymują swoją tożsamość, a nawet zaczynają rozbudowywać ją, wchodząc w konflikt z tamtejszą kulturą, to jest istotny problem dla miejscowej ludności.
Mhm.
Ale... Tylko dla tak zwanej zwykłej ludności.
Ale czy to jest faktycznie problem tylko tych mniejszości pozaeuropejskich? Czy nie jest jednak tak, że na Zachodzie nastąpiła pewna wymiana lojalności z tego właśnie źródła, powiedzmy, kultury własnej na jakieś abstrakcyjne dobrobyt, prawa człowieka, transparentność? Czy nie jest tak, że to nie te mniejszości, ale te społeczeństwa same się, że tak powiem, rozbroiły kulturowo, pozwalając właśnie tak o tych sprawach myśleć?
No, wracamy do początku naszej rozmowy, to znaczy do tego, że ta dominująca ideologia w tej chwili, ta utopijna, jak każda ideologia, bo ona proponuje rozwiązanie utopijne, ta emancypacyjna, wzywa nam do przekroczenia wszelkiej tożsamości, również narodowej. Mówi, że ta tożsamość to jest, prawda, zaszłość historyczna, no wszystko jest jakąś historyczną zaszłością, tylko że żyjemy w pewnych ciągach historycznych. I że powinniśmy się z tego wszystkiego wyzwolić, z wszelkiej tożsamości, począwszy od kulturowej, religijnej, narodowej, a na płciowej skończywszy, w ogóle jakikolwiek naturalny. I człowiek sam siebie ma kształtować bez reszty. No to jest skrajną utopią i prowadzi do różnych absurdów, ale rozmontowuje istniejącą kulturę w dużej mierze i zwłaszcza te środowiska elitarne pozbawia tego poczucia rzeczywiście tożsamości, wyzwala wiarę w to, że możemy być jako bogowie, sami się stwarzać, bo to niby jest takie wezwanie. I to ludzie pozbawieni tej tożsamości, chciałbym tylko powiedzieć, że ta wspólnota daje osłonę jednostce. Jednostka nie może istnieć sama. Zniszczona wspólnota, chociażby rozmontowana, pozostawia samotną i bezbronną jednostkę wobec silnych.
Mhm. Wspólnota, aby była stabilna, musi się opierać na historiach, musi się opierać na bohaterach. Jesteśmy w Polsce po niedawnej próbie destabilizacji osoby Jana Pawła II. Czy zgodziłby się pan z taką hipotezą, że nie chodziło tutaj tylko o sprawy kościelne, eklezjalne, ale była to także pewna próba destabilizacji właśnie naszej źródła naszej tożsamości, naszej pamięci, która miałaby jednak, gdyby się powiodła, na szczęście się nie powiodła, ale gdyby się powiodła, miałaby daleko idące konsekwencje właśnie takiego rozbrojenia kulturowego. Czy zgodziłby się pan z tą tezą?
Po pierwsze, niestety nie będę aż tak optymistyczny jak pani. Powiem, że nie mówmy hop, to znaczy myślę, że te działania jednak mają negatywne znaczenie. One od razu oczywiście nie zniszczą ani polskiej religijności, ani polskiego kościoła, ale to, że będą go podmywały, to moim zdaniem niestety jest fakt. Oczywiście to jest tak, że przecież na czym polega tożsamość narodowa? Ona polega, to jest tożsamość kulturowa, to jest świadomość wspólnoty, to jest poczucie pewnej jedności. Znaczy my zdajemy sobie sprawę, że my mamy wspólne doświadczenia i że przede wszystkim mamy wspólnotę losów z historii wywiedzioną. Prawda? Która będzie, która powoduje, że sytuacja wspólnoty determinuje naszą indywidualną.
No właśnie, i czy próba destrukcji Jana Pawła II nie była trochę taką opowieścią, że ten los jednak nie był wspólny, albo ktoś nas trochę oszukał w tej wspólnocie losu?
No
czy
nie, no,
czy taka narracja nie miała powstać?
Uderzenie, bo przecież ta wspólnota polska to jest również wspólnota, tak jak każda wspólnota wyrasta z religii, ale w Polsce to jest bardzo mocno osadzona w religii, zwłaszcza poprzez z powodu zaborów, gdzie trzeba było również bronić swojej tożsamości religijnej. Ale nie tylko, gdzie po prostu Kościół troszeczkę odgrywał rolę takiego zastępczego ciała politycznego łączącego tą narodową wspólnotę. Otóż uderzenie w ten rdzeń właśnie religijny, a więc rdzeń kultury, uderzenie w postać absolutnie szczególną, którą właściwie trudno było o cokolwiek oskarżyć. Te wszystkie oskarżenia, jak się przyjrzeć, są funtach łatwów niewarte. Są na niczym osadzone. To po prostu jest niebywałe. Jak bardzo ten wielki...
Musimy kończyć.
Ta kampania jest, można było ufundować na niczym.
Musimy kończyć. Ostatnie pytanie, bardzo krótko, jednym zdaniem. Jest pan optymistą czy pesymistą w temacie, o którym rozmawialiśmy?
Ja nie rozumiem takich kategorii. W przyszłości nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wiemy, co mamy robić teraz.
Diagnozował i komentował dla państwa Bronisław Wilsztajn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
I ja się państwu kłaniam, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.